Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska w Arsenale Kultury. Będziemy dziś rozmawiać o przestrzeni między Homolandem a Kalifatem i o epoce Antychrysta. W studiu gościmy dziennikarza, publicystę, eseistę, tłumacza literackiego, pisarza, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy Pawła Lisickiego.
Dobry wieczór.
Oraz historyka, profesora Polskiej Akademii Nauk Grzegorza Kucharczyka.
Dobry wieczór.
Między Homolandem a Kalifatem, tak określa Paweł Lisicki, kondycję współczesnej Europy. To teraźniejszość. Z kolei wizję przyszłości Paweł Lisicki kreśli w swojej ostatniej książce zatytułowanej Epoka Antychrysta. Epoka Antychrysta to jest alternatywna historia chrześcijańskiego świata. Rzym, 2217 rok, nad Kaplicą Sykstyńską biały dym, konklawę wybrało nowego papieża. Na tronie stolicy Piotrowej zasiadł Judasz. Resztki zdrowego rozsądku toną w powodzi przekonań o jedynej i niepodważalnej władzy człowieka nad światem i samym sobą. Nastaje czas radykalnego liberalizmu. Epoka Antychrysta to wizja przyszłości, ale na ile zakorzeniona w teraźniejszości? Czy to pochodna Europy między Homolandem a Kalifatem, panie redaktorze?
No oczywiście to jest trochę tak, że autor ma zawsze dużą swobodę w kreśleniu przyszłości i opisuje to, co sobie wyobraża, więc ja oczywiście nie twierdzę i zresztą na szczęście to nie jest rzecz, którą moglibyśmy dzisiaj zweryfikować, jak będzie wyglądała przyszłość Europy za 200 lat, czy jak będzie wyglądała przyszłość Zachodu za 200 lat, ale gdyby opierać się na tym, co jest w tej chwili dostrzegalne, na tych zjawiskach, które już jesteśmy w stanie zauważyć, stwierdzić i jesteśmy też w stanie zauważyć, co dokonało się w Europie czy na Zachodzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to ta wizja, którą starałem się zarysować w powieści, chyba nie jest odległa niestety od rzeczywistości. No bo z czym się stykamy i skąd to określenie między kalifatem a Homolandem? Kalifat jest dla wszystkich, myślę, dosyć oczywisty, to znaczy oznacza to tę siłę, którą ma w sobie islam, tak? I łatwo zauważyć, że gdybyśmy porównali współczesną Europę Zachodnią, z tą, która była jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to te wpływy muzułmańskie, islamskie są oczywiste. Liczba meczetów, liczba wyznających islam, wpływ tych ludzi na obyczajowość. Można to zauważyć w wielu europejskich miastach, które bardzo systematycznie się zmieniają. Całe dzielnice zostają w pewien sposób wyłączone z tego dotychczasowego życia i się przemieniają. Widzimy to w Szwecji, w Niemczech, we Francji, we Włoszech bardzo łatwo to dostrzec. No więc jeśli ta tendencja, nazwijmy to tak, by się rozwijała, a biorąc pod uwagę dane demograficzne i dane wynikające z imigracji, jest to wielce prawdopodobne, może się okazać, że za kilkadziesiąt lat Europa straci swój dotychczasowy postchrześcijański czy chrześcijański wyraz i zamieni się właśnie w coś, co nazywam kalifatem. A druga, nazwijmy to, siła, która ma taki wpływ na to, co się w Europie dzieje, które określiłem mianem Homolandu, to jest zbiór tych wszystkich zjawisk, tych wszystkich sił społecznych, które łączą się z rewolucją seksualną, z coraz większymi wpływami grup mniejszościowych, grup LGBT, z tym wszystkim, co można by nazwać takim radykalnym, liberalnym postępem. No i możemy tutaj właściwie wymieniać dzień po dniu niemal. Widzimy, jak ta rewolucja przynosi swoje efekty. No, kilkanaście dni temu stan Nowy Jork ogłasza, że aborcja będzie legalna do chwili narodzin dziecka. No rzecz absolutnie niesłychana, zrywająca całkowicie z całą zachodnią chrześcijańską cywilizacją, kiedy okazuje się, że w 8., 7., 9. miesiącu życia człowiek, który już przecież tak naprawdę może dalej żyć, można go bezkarnie zabić. No rzecz absolutnie niesłychana. Przeczytałem właśnie 3 dni temu informację, która również doskonale mieści się w tych kategoriach Homolandu, że niektóre partie holenderskie zaczynają postulować, żeby osoby, które powyżej 70. roku życia, które trafiają tam do szpitala, wcześniej trafiały na obserwację do geriatrów, którzy będą wydawali decyzję, czy takim osobom właściwie należy je dalej leczyć, bo jeśli się okaże, że to leczenie może nie przynieść efektów, no to może najlepiej zaproponować im eutanazję, tak? Więc no, jeśli popatrzymy na to, co się wokół nas dzieje, na stopień, w jakim życie publiczne, społeczne jest niszczone i opanowywane właśnie przez różnego rodzaju radykałów, przez feministki, przez grupy wspierające transwestytów, przez ruchy LGBT, jak wpływa to na edukację i na sposób zachowania ludzi, no to to coś, co ja nazwałem symbolicznie homolandem, moim zdaniem no, wyłania się coraz wyraźniej i w coraz większym stopniu ma wpływ również na nasze normalne zachowanie, na to jak mówimy, jak się zachowujemy. Już kończę, ale taka rzecz, którą przeczytałem też całkiem niedawno, mianowicie okazuje się, że brytyjska policja coraz częściej angażuje się w sytuacje, które nam się wydają zupełnie niedorzeczne, ale to wszystko, że tak powiem, jest prawdziwe. Mianowicie wystarczy, nie wiem, skrzywić się albo zażartować, albo uśmiechnąć się z osoby, która uważa siebie, na przykład z pana, który uważa siebie za panią, albo panią, która uważa siebie za pana, i to natychmiast pociąga działanie sił porządkowych, które takiego człowieka przywołują do porządku, może się liczyć z zatrzymaniem, z przesłuchaniem, z badaniem, czy w ten sposób nie okazał swojej niechęci i wrogości do innych ludzi, innych ich wyborów. Przecież to jest czyste szaleństwo i niestety ono się coraz bardziej pogłębia.
To była wizja współczesnej Europy Pawła Lisickiego, a zapytam profesora Grzegorza Kucharczyka, czy się zgadza z taką wizją, czy może jednak więcej optymizmu w oglądzie współczesnej Europy.
Czyli całkowicie się zgadzam. Tylko bym dodał, że to, co pan redaktor przed chwilą skrótowo oczywiście opisał, to są pewne dramatyczne, takie straszliwe symptomy pewnego procesu, który, że tak powiem, ma swoje źródło zupełnie gdzie indziej. A o tym gdzie indziej pisze właśnie bardzo, bardzo celnie, tak jest moje zdanie, nasz rozmówca w swojej książce Epoka Antychrysta, bo taka jest prawidłowość historyczna, że jeżeli chcemy poznać kondycję duchową czy intelektualną naszej cywilizacji, musimy zawsze patrzeć na kondycję duchową, intelektualną Kościoła katolickiego. I nie będzie żadną przesadą, tak sądzę, jeżeli nazwiemy obecną kondycję duchowo-intelektualną Kościoła Powszechnego jako głęboki kryzys. I oczywiście w pewnej konwencji powieściowej Paweł Lisicki opisał to właśnie w epoce Antychrysta, używając języka Pisma Świętego, ohydy spustoszenia. No to są rzeczywiście sprawy zatrważające, ale które przecież dzieją się na naszych oczach, prawda? Już teraz jest tak, że mamy do czynienia z sytuacją, która jeszcze parę lat temu wydawała nam się niemożliwa do wyobrażenia, że na przykład po jednej stronie Nysy Łużyckiej, na przykład w Zgorzelcu, szóste przykazanie z dekalogu będzie obowiązywać, a już w Görlitz na przykład szóste przykazanie dekalogu w oczach tego samego kościoła katolickiego będzie już, no to w zależności od towarzyszenia, w zależności od wzmożonego spojrzenia z miłosierdziem i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia, krótko mówiąc, z czymś, co kiedyś papież Benedykt XVI nazwał dyktaturą relatywizmu, która rzeczywiście ona rozszerza się i na materię społeczną, ale przede wszystkim grasuje wewnątrz Kościoła. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z dramatem i zatrważającą rzeczą, ponieważ Kościół, no mówię tutaj jako historyk, Kościół był tą instytucją, tym środowiskiem, czyli katolicyzm, który zrodził naszą cywilizację, prawda? Któryś z historyków powiedział bardzo trafnie, że nasza zachodnia cywilizacja chrześcijańska zrodziła się jako produkt uboczny misyjnej działalności Kościoła. A teraz dochodzimy do takiego punktu, że się okazuje, że właściwie misyjna działalność Kościoła też jest już właściwie nie na miejscu, no bo ostatnio papież Franciszek podczas swojego pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podpisał taką deklarację ze swoimi muzułmańskimi gospodarzami, z której mniej więcej wynika, że Pan Bóg, czy wolą Pana Boga jest istnienie wielu religii, wielu różnych, często diametralnie różnych religii, tak jak islam i chrześcijaństwo, i tak ma zostać właściwie, więc to wezwanie, które Chrystus do apostołów i uczniów apostołów kierował, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię, chrzcząc narody w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, jest już nieaktualne w tym świetle. I Tu oczywiście można mnożyć te symptomy tego kryzysu, ale w pigułce one są przedstawione w tej książce, w tej epoce Antychrysta i w jakimś sensie ona jest wychyleniem w przyszłość, ale rzeczywiście uważam, że nie mają racji ci krytycy tej książki, którzy uważają, no, że autor jednak przesadził, to zdecydowanie jest za daleko, ale tak jak mówię, jeszcze parę lat temu nam się wydawało absolutną rzeczą niedopuszczalną, nie dopuszczaliśmy tego do myśli, na przykład, że w kwestionariuszach osobowych we Francji czy w Hiszpanii już nie będzie matka, ojciec, tylko rodzic A i rodzic B. A to się dzieje na naszych oczach.
Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tych określeń homoland i kalifat, dlatego, że to jest nasza teraźniejszość, taka jest diagnoza Pawła Lisickiego. Chciałam zapytać, czy te dwie rzeczywistości się jednak w jakiś sposób nie znoszą, bo taki włoski publicysta Vittorio Messori właściwie przeciwstawiał islamizację Europy tej liberalizacji postępującej. I czy tutaj, dlaczego te dwie siły jakoś równorzędne, a tak sobie sprzeczne właściwie funkcjonują w Europie? Czy one się jakoś nie znoszą wzajemnie jednak?
To znaczy, na zdrowy rozum to one się oczywiście znoszą, gdybyśmy do tego podchodzili w takich kategoriach ideowych, prawda? No bo co ma wspólnego wiara w to, że świat powinien zostać podporządkowany muzułmanom, szariatowi, że wszyscy ludzie powinni przestrzegać prawa muzułmańskiego, które w oczywisty sposób, w którym, to, gdyby tak było, no to dla homolandu, że tak jak żeśmy go opisali, żadnego miejsca by nie było. I na odwrót, można by powiedzieć, że gdyby zapanował taki system, jaki obecnie panuje, wydaje się, w coraz większej liczbie krajów europejskich, to i dla muzułmanów z ich tradycyjnym podejściem, z tradycyjną obyczajowością miejsca by nie było. Ja bym powiedział tak, dwie rzeczy. Po pierwsze w tym opisie, i to jest coś, o czym tutaj wspomniał profesor Kładczyk, mianowicie mówiąc o kościele, warto zauważyć, że w tym opisie kościoła nie ma, prawda? To znaczy, dlaczego nie ma? Ponieważ ja tutaj się w pełni zgadzam z tym, co mówi profesor Kucharczyk, mianowicie chrześcijaństwo przestało odgrywać, niezależnie już od tego, jak oceniamy obecny stan kryzysu, przestało odgrywać rolę formującą w Europie Zachodniej, czy w Zachodzie. Gdybyśmy taką rozmowę teraz prowadzili nie w roku 2019, tak, tylko pewnie kilkadziesiąt lat wcześniej, no to pewnie byśmy się zastanawiali, w jaki sposób Europa może, nie wiem, przywrócić swoje chrześcijańskie korzenie, jaką rolę może odegrać Kościół, jak cywilizacja chrześcijańska może się odrodzić. Byśmy mieli, czy byśmy wierzyli w to, że chrześcijaństwo wciąż jest tą siłą żywą, formującą, że to nie jest tylko grupa ludzi prywatnie wyznających taką lub inną wiarę, ale że też ma dużą siłę społeczną, cywilizacyjną, kulturową, prawda? Niestety z tego opisu, a wydaje mi się, że on jest dosyć trafny, ono kompletnie zniknęło. I teraz wracając do tego pani pytania, jak to pogodzić, to znaczy jak to powiedzieć, że z jednej strony, dlaczego tylko te dwie siły, jak one się tolerują. To znaczy one się moim zdaniem trochę tak tolerują, mówiłem o tym w jednym z wywiadów, jak mniej więcej komuniści się z Hitlerem, że tak powiem, tolerowali. To znaczy był taki okres, że od sierpnia 1939 roku do połowy 1941 roku, kiedy oba reżimy ściśle ze sobą współpracowały zarówno bezpośrednio, przysyłając sobie surowce i broń, ale też politycznie, dzieląc strefy wpływu i przeprowadzając tak naprawdę za wzajemnym porozumieniem ekspansję w różnych częściach Europy, aż rzuciły się sobie do gardła. I mam wrażenie, że trochę tak jest obecnie. To znaczy tutaj każdy ze stron uważa, że to, co jest w tej chwili, to jest taki czas takiego rozejmu, który pozwala wykorzystać tą drugą stronę do swoich celów, ale przyjdzie ten moment, kiedy nastąpi to ostateczne zmierzenie się i wtedy do tej walki dojdzie. Z punktu widzenia, nazwijmy to lewicy, czy tych reprezentujących homoland, po co są potrzebni muzułmanie? No po to, żeby rozbić już resztki istniejącej jeszcze kultury chrześcijańskiej, kultury zachodniej. Stąd wszyscy zwolennicy lewicy, wszyscy postępowcy i wszyscy zwolennicy tej wizji tego homolandu są w naturalny sposób zwolennikami jak najszerszej imigracji do Europy i to głównie właśnie z państw muzułmańskich. No nie dlatego oczywiście, żeby lewica europejska nagle chciała się nawrócić na islam i nagle wyznawać wiarę proroka, tylko dlatego, że uważa, że wpuszczając na masową skalę migrantów muzułmańskich doprowadza do rozbicia mieszania i podcięcia resztek tożsamości europejskiej, które jeszcze przetrwały. One oczywiście są słabe, słabe, to chrześcijaństwo jest często wymazane z tej przestrzeni publicznej, nie odgrywa znaczącej roli politycznej, ale gdzieś tam jeszcze jest zakodowane, jest pewna obyczajowość, jest pewne przywiązanie, jest chociażby ta zewnętrzna fasada i to jest coś, co przy pomocy tarana, jakim są imigranci muzułmańscy, można rozbić. To jest powód, dla którego mam wrażenie, bo innych powodów, szczerze mówiąc, nie dostrzegam. Powody gospodarcze, które są często podawane, są nielogiczne i nieracjonalne. Jest to realny powód, dla którego lewica czy zwolennicy Homolandu są zwolennikami tak masowej imigracji. No jest ta druga strona. Mówię tutaj o muzułmanach, czy o którzy do Europy przybywają, którzy korzystają z tego. Oczywiście nie dlatego, żeby wewnętrznie się rozpuszczać, tracić tożsamość i w cudzysłowie radykalizować się tak, jakby chciał tego, czy jak są tego zwolennicy Homolandu, tylko wierzą w to, że przyszłość należy do nich, ponieważ demografia jest po ich stronie, ponieważ rodzi się coraz więcej, znacznie więcej dzieci w rodzinach muzułmańskich niż w innych rodzinach, a co więcej, jak pokazuje ostatnia historia kilkudziesięciu lat, nie jest prawdą, że następne pokolenia się, że tak powiem, deislamizują albo że tracą swoją obyczajowość i swoje przywiązanie. Przeciwnie, wszystkie badania pokazują, że w drugim, a właściwie w trzecim pokoleniu przybysze, imigranci są bardziej przywiązani do swoich obyczajów i swojej religii niż było to wcześniej. Także ja bym powiedział tak, to jest trochę taki taktyczny sojusz. W obu przypadkach chodzi o pokonanie tej starej tożsamości, a tym, co nas pewnie w tej dalekiej, odległej przyszłości będzie czekało, no to ostateczne starcie tych dwóch potężnych sił.
W dzisiejszym programie trochę będziemy lawirować pomiędzy dawną przyszłością, teraźniejszością i przyszłością, więc w takim razie przeszłość. Kryzys Kościoła, kiedy się zaczął? Bo czytając wywiad z panem redaktorem właśnie w Arkanach, chyba jednych ostatnich, takie mi się nasunęło pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, ale w kontekście tego, co było pierwsze, Sobór II czy rewolucja seksualna lat 60.
Rozumiem, że chodzi o Sobór Watykański II. Ja jeszcze bym tylko dodał do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich niepokojących sygnałów degrengolady cywilizacyjnej, co opisują te słowa homoland i kalifat, jest właśnie, że w obu przypadkach mamy do czynienia z takim bardzo donośnym milczeniem Kościoła, prawda? Albo gestami, które powodują, mówiąc najdelikatniej, zamieszanie i zgorszenie wśród wiernych. No dość wspomnieć taką głośną, być może u nas to nie było dostrzeżone, ale u naszych zachodnich sąsiadów i owszem, sprawę jak jesienią 2016 roku w ramach przygotowania do obchodów 500-lecia reformacji protestanckiej kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium, przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, jeden z bliskich doradców papieża Franciszka, razem ze zwierzchnikiem wspólnoty ewangelickiej w Niemczech pojechali wspólną taką ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. No i odwiedzili tam wzgórze świątynne w Jerozolimie, które, jak wiemy, jest pod jurysdykcją de facto muzułmanów, bo stoją tam te dwa wielkie meczety, Al-Aqsa i meczet Omara, a to jest obszar, gdzie kiedyś stała świątynia jerozolimska. I tam potem, jak tłumaczył kardynał Marx, aby nie drażnić naszych muzułmańskich gospodarzy, no zdjęliśmy krzyże swoje napierśne, które mamy, każdy kardynał, jak wiemy, jak biskup ma ten krzyż na wierzchu, więc on zdjął ten krzyż, żeby nie drażnić muzułmańskich gospodarzy i w geście ekumenicznej solidarności postąpił jego ewangelicki, że tak powiem, kolega. I to pokazuje doskonale stan ducha, no właśnie w tym przypadku ważnego kardynała Kościoła Powszechnego, który właśnie w ten sposób no, traktuje krzyż dokładnie w miejscu, w którym Symeon przepowiedział, że Aten jest przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą, bo mowa o świątyni. Tak samo, gdy chodzi o Homoland, prawda? No, tu można mnożyć różne niepokojące deklaracje ważnych ludzi Kościoła, hierarchów, chociażby kardynała Schönberna z Wiednia, którzy mówią, że no w tak zwanych małżeństwach, oni nie mówią tak zwanych, w małżeństwach homoseksualnych też są okruchy prawdziwej miłości, trzeba to docenić, trzeba dać tym ludziom ich miejsce w kościele i tak dalej, i tak dalej. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo niepokojącymi symptomami. Podobnie jak niestety pasterze Kościoła Amerykańskiego zupełnie nie zareagowali na tą skandaliczną decyzję gubernatora stanu Nowy Jork, który określa sam siebie jako katolika, a podpisał rzeczywiście, no de facto można powiedzieć, ludobójczą ustawę, która rzeczywiście zakłada mordowanie dzieci aż do 9 miesiąca ich życia. Więc tutaj to jest ten niepokojący sygnał, który jest rzeczywiście sygnałem procesu, który miał, moim zdaniem, korzenie sięgały głębiej niż lata 60., niż Sobór Watykański II, bo trzeba powiedzieć, że ojcowie soborowi, oni, którzy rzeczywiście wprowadzili, jak to pisał jeden z autorów, Rendo Tybru, czyli te takie prądy modernistyczne do Kościoła Rzymskiego, no to oni byli konsekrowani, byli wyświęcani przecież jeszcze wcześniej, przez Piusa XII czy nawet XI, więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z sięgnięciem już takich korzeni modernizmu, który zaczął trapić Kościół na przełomie XIX-XX wieku, ale rzeczywiście z całą mocą ujawnił się przy okazji Soboru Watykańskiego II.
Jeszcze dalej się zagłębmy. Może w takim razie to skupienie się na człowieku, na tym jego indywidualizmie czasów oświeceniowych, może tam należałoby szukać przyczyny i konsekwencji stanu w sumie obecnego Europy naszej. Panie redaktorze.
No, oczywiście możemy iść bardzo daleko wstecz, bo jeśli już tak naprawdę idziemy wstecz, to ja uważam, że takim kluczowym momentem z tego punktu widzenia to jednak było wystąpienie Marcina Lutra. I to, że nie tylko oczywiście samego Lutra, tylko innych reformatorów, którzy po raz pierwszy odrzucili hierarchię katolicką, odrzucili wiarę w moc sakramentów, odrzucili papiestwo i podważyli sens mszy jako ofiary. To są wszystko istotne elementy religijne, ale z nimi oczywiście, czy za nimi zaraz, szły bardzo ważne decyzje polityczne, czyli przyznanie władzy świeckiej tak naprawdę kontroli nad życiem religijnym. To wydarzyło się we wszystkich państwach protestanckich i rozpętanie na niebożebną więc skalę, trudno nam dzisiaj, dla nas dzisiaj wyobrażalną, czarnej, antykościelnej, antykatolickiej propagandy. No tak naprawdę to, co później się pojawiło w okresie oświecenia, bo to był taki drugi moment, nazwijmy to właśnie przełomowy czy kluczowy. Wszystkie te kalumnie, ataki, oczernienia i twierdzenie właśnie, że Kościół to jest depozytariusz zaściankowego myślenia, że wszystko co kościelne no to jest oszustwo, fałszerstwo, że wszystko jest nieprawdziwe, ma swoje niestety korzenie w zmasowanej propagandzie po raz pierwszy użytej w XVI wieku do walki z katolicyzmem. Później nadano temu jeszcze dodatkowo ten element bardzo silny w XVIII wieku, czyli takiego poczucia, że wszystko to, co katolickie, czy to, co tradycyjnie chrześcijańskie, no to jest właśnie efekt zabobonu, jakiejś magii, niezrozumienia, wrogości do postępu człowieka, otwarcia i tak dalej, i tak dalej. I efektem było oczywiście pozyskanie znaczących warstw już wtedy oświeceniowych w wieku XVIII. No, gdybyśmy chcieli to definiować, bo oczywiście możemy długo o tym debatować, to ja się zgadzam, że tym kluczowym momentem, jeśli tak chcielibyśmy nazwać, no to może by było tym kluczowym momentem jest gwałtowne wyniesienie wartości człowieka, czy godności człowieka i przeciwstawienie tej godności, bo przecież to nie jest tak, że chrześcijaństwo odrzuca godność człowieka, ale przeciwstawienie jej godności Boga, bo w tradycyjnym rozumieniu człowiek ma swoją godność zawsze w sposób pochodny, tak? Jest bożym stworzeniem, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale ta godność osoby ludzkiej ma w związku z tym zawsze znaczenie pochodne, ponieważ źródłem wszelkiej wartości, godności, wielkości, wspaniałości jest zawsze Bóg. I myślenie oświecenia, negując Boga, przeniosło, czy próbowało przenieść całą tę godność wyłącznie w stronę człowieka. No i teraz sięgając i skacząc 200 lat od epoki oświecenia do epoki współczesnej i do lat 60. XX wieku. Ja oczywiście się zgadzam z tym, że no, Sobór Watykański II wyglądał tak, jak wyglądał, dlatego, bo tak, a nie inaczej myśleli ci, którzy w nim uczestniczyli, prawda? A to, że w nim uczestniczyli i myśleli, jak myśleli, no nie wynika z tego, że nagle w ciągu 3 lat nastąpił jakiś gwałtowny przewrót, tylko stąd, że oni już wcześniej tak myśleli, a to, jak myśleli, ujawniło się w czasie soboru. Ale myślę, że takim jest kilka takich znaczących punktów, o których chyba warto wspomnieć. Robił to w takiej bardzo dobrej analizie w książce, która się nazywa Iota Unum Romano Amerio, który wskazał na jeden, wydaje mi się, rzeczywiście dosyć kluczowy element, mianowicie na pierwsze wystąpienie otwierające sobór, wystąpienie Jana 23, który powiedział tam, że do tej pory Kościół występował jako taka surowa matka, który pilnował prawdy i piętnował fałsz, ale teraz nadszedł moment, kiedy to występowanie w roli sędziego schodzi gdzieś na plan dalszy, a Kościół będzie chciał okazać swoje miłosierdzie. I Romano Amerio tutaj moim zdaniem bardzo trafnie analizuje, że po raz pierwszy mieliśmy wtedy do czynienia z pomieszaniem dwóch porządków i to pomieszaniem, które niestety, no za nie jest odpowiedzialny wprost ten, który je przeprowadził, czyli Jan 23. Porządek miłosierdzia, który każe nam podchodzić do człowieka, który się myli w sposób, nie wiem, z troską, miłością, łagodnością i porządku prawdy, który każe nam nazywać rzeczy po imieniu i mówiąc prawdę, definiować fałsz. Bo to trochę tak, jakbyśmy doprowadzili do sytuacji, że nauczyciel w klasie ma ucznia, który mówi kompletne bzdury, ale w ramach, że tak powiem, tego miłosierdzia dla ucznia, nauczyciel go głaszcze po główce i mówi, no tak, tak, bardzo dobrze mówisz, no nie chcę ci robić przykrości, daję ci 6 i wszystko jest w porządku. No przecież w ten sposób myśląc i wprowadzając do napięcia te dwa porządki, doprowadzamy do tej sytuacji, którą mamy obecnie, czyli głosząc rzekome potrzeby duszpasterskie i troskę o bliźniego, rezygnujemy z nazywania rzeczy po imieniu, tak? Tak nigdy w tradycji chrześcijańskiej nie było, tak nigdy nie nauczał Pan Jezus, tak nigdy nie zachowywali się apostołowie, tak nigdy nie zachowywał się Kościół.
Czy to pomieszanie miłosierdzia z prawdą, tak bardzo uogólniając, to ma właśnie wybrzmieć w nowym imieniu papieża, czyli Judasz, tak? Tutaj to miłosierdzie jest... Przeważa bardziej nad prawdą, kim był Judasz.
No to miłosierdzie jest oczywiście absurdalizowane, ponieważ no w tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, przypomnę, że takim nawróconym grzesznikiem, symbolem nawróconego grzesznika jest święty Piotr, prawda? No święty Piotr, który 3-krotnie zaparł się Pana Jezusa, a potem gorzko zapłakał, tak? I została mu ta wina odpuszczona i powierzona mu została najważniejsza misja, prawda? Paść baranki moje, tak? Ale pamiętajmy o tym, że Piotr właśnie wcześniej 3 razy się zaparł. I Judasz, jeden z uczniów, który wydał Pana Jezusa, ale potem się nie było skruchy, nie było pokuty, tylko było popadnięcie w rozpacz i była samobójcza śmierć. Kościół nigdy nie stawiał za wzór do naśladowania Judasza. Zawsze Judasz był tym potem par excellence potępionym, prawda? No nie dlatego, żeby był dogmat o potępieniu Judasza, bo nie ma w sensie dosłownym takiego dogmatu, ale faktycznie wszystkie opisy ewangeliczne na to wskazują, prawda? Mówią o synu zatracenia, mówią o tym, który wydał Pana, który wydał Syna Człowieczego, więc kontekst jest jednoznaczny. Kultura nasza jest jednoznaczna i przekaz z tradycji jest jednoznaczny. I teraz nagle ten Judasz zaczyna, i tutaj mówię już o kazaniach obecnego papieża, no nagle ten Judasz staje się najdoskonalszą, zagubioną owcą. Albo okazuje się, że ten Judasz to jest ta owca, którą dobry pasterz wynosi na ramionach i ją ratuje. No, jeśli tak daleko rozszerzamy pojęcie miłosierdzia, to znaczy jeśli miłosierdzie przestaje być związane ze sprawiedliwością i staje się właściwie jedyną siłą, która jest czymś istotnym, to nagle się okazuje, że miłosierdzie staje się tak naprawdę akceptacją bezkarności albo zuchwałości ludzkiej. Znowu, przecież tak Kościół nigdy nie nauczał. Zawsze nauczał, że tak długo jak człowiek żyje, może go dotknąć Boże miłosierdzie, ale nigdy z miłosierdzia nie czynił prawa podstawowego człowieka i nigdy nie pozwalał, żeby Boże miłosierdzie było formą uroszczenia człowieka. No tego nigdy nie było.
Panie profesorze, zapytam, bo już nasz program będzie powoli dobiegać końca, więc muszę zapytać, czy pan profesor się zgorszył, czytając epokę Antychrysta, dlatego że szereg recenzji epoki Antychrysta jest miażdżących i to najbardziej zgorszeni są publicyści portali, powiedziałabym, lewicowo-liberalnych.
Tych, którzy programowo mają wypisane na swoich sztandarach, że nie będą się gorszyć niczym. A tutaj nagle się okazuje, że gorszą się książką Pawła Lisickiego. No ale ja nie gorszyłem się. Ja byłem tylko zaciekawiony, czy autor trafi 100% w tych swoich prognozach, bo tutaj jest rzeczywiście pewna prognoza. Wydaje mi się zresztą, że cenną rzeczą tej książki jest między innymi to, że autor przypomniał pewien wymiar, który jest w dzisiejszym kościele zapominany albo skazywany na zapomnienie. Mówię o wymiarze eschatologicznym, to znaczy, bo książka kończy się jak gdyby no, zwiastunami ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię. I tu rzeczywiście te czasy ostateczne, prawda, ten wymiar eschatologiczny, który jak mówi na przykład taki wybitny współczesny antropolog francuski, nieżyjący już, René Girard, on jest całkowicie wyparty ze współczesnego katolicyzmu, a jest bardzo ważny, no bo to rzeczywiście kieruje nasze spojrzenie na tą sferę ponadnaturalną, na to, że na boskiego założyciela Kościoła, że trzeba rzeczywiście pamiętać, że Kościół nie jest ani Kościołem Franciszka, ani Benedykta, ani Jana Pawła, tylko jest Kościołem Chrystusa, w tym sensie, że jest założony przez Chrystusa. I tutaj rzeczywiście czytając tą książkę momentami pełen podziwu dla słowotwórczych umiejętności autora. Nie będę tutaj zdradzał wiele, ale trzeba powiedzieć, że autor znakomicie na przykład wymyślił nazwisko pewnego włoskiego kardynała, który jest, że tak powiem, prawą ręką papieża Judasza. Niech czytelnicy zaspokoją swoją ciekawość, sięgając po książkę. Ja tylko jeszcze na koniec, wracając do tego wątku, który był przed chwilą podjęty. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział, że miarą siły cywilizacji chrześcijańskiej była umiejętność tworzenia szczęśliwych syntez, czyli połączeń i unikania fałszywych dychotomii, czyli fałszywych kontrastów. Wiara i rozum. Wolność i prawda, dobro i piękno, ale też miłosierdzie i prawda, miłosierdzie i sprawiedliwość. A obecnie mamy do czynienia, i to jest zastraszające, że także we wnętrzu samego Kościoła, z rozrywaniem tych związków między wiarą a rozumem, między wolnością a prawdą i między miłosierdziem a prawdą, miłosierdziem i sprawiedliwością. I to jest bardzo niepokojące, no ale my patrzymy na to okiem ludzkim, ale wiadomo, że Pan Bóg potrafi pisać prosto także po krzywych liniach.
Panie redaktorze, zapytam, co było motywacją do napisania epoki Antychrysta, bo zarzuca się panu we wspomnianych przeze mnie recenzjach, że to jest owoc pana jakiejś fantazji, jakiś tutaj ciągot w kierunku takiej obsceny, opisywania takiej obsceny. Czy ta przyszłość ma jakieś zakorzenienie w teraźniejszości? Już parę takich symptomów wymieniliśmy, ale czy jest ich więcej? Ja tutaj mam taki fragment dotyczący jednej z demonstracji. Pozwolę sobie przeczytać. Najwięcej uwagi przyciągała jedna demonstrantka, która zwykle przebywała nieco z boku i co musiało uderzać patrzących. W przeciwieństwie do pozostałych nie była wytatuowana ani wydepilowana. Demonstrowała całkiem naga. Zamiast stać i krzyczeć, chodziła na czworakach z przyczepioną do szyi tabliczką "Ruchajcie mnie". Obok niej biegał, pokwikując, przyczepiony sznurkiem do jej kostki, malutki różowy warchlaczek.
No, to jest oczywiście, trzeba pamiętać, że epoka Antychrysta to nie jest rozprawa teologiczna, ani esej nawet. To jest też, to jest książka.
Ku zachęcie jak, mówimy to.
Tak, to jest książka, gdzie elementy groteski i karykatury są w oczywisty sposób obecne. Zresztą myślę, że stąd to tak drażni jej krytyków, bo oni już przywykli do tego, że są na przykład, nie wiem, potępiani, albo że im się mówi, że robią złe rzeczy. Natomiast najbardziej drażni, kiedy są wyśmiewani czy wyszydzani. Mam wrażenie, że to się udało. No, w oczywisty sposób ja pokazuję pewne konsekwencje pewnego radykalnego myślenia, które się przecież pojawia w różnych grupach ekologicznych, które na przykład uważają, że człowiek nie jest gatunkiem wyższym niż na przykład zwierzę, prawda? No, jak człowiek nie jest gatunkiem wyższym niż zwierzę, a są nawet tacy i co więcej, no przykro to powiedzieć, ale to są profesorowie uniwersytetów i to bardzo szacowni, którzy twierdzą, że właśnie, nie wiem, chory człowiek jest mniej warty niż na przykład zdrowa świnia, tak? Albo zdrowa krowa. No, przepraszam, jeśli przy takim podejściu do rzeczywistości, wydaje mi się, że ten obraz, który pani redaktor tutaj przeczytała, dokładnie to opisuje. To znaczy zatracenie, bo to też jest ciekawe i to jest moim zdaniem na końcu tej historii jest to, że człowiek, który odcina sobie korzenie metafizyczne, odcina siebie od Boga, zostaje mu co? Zostaje mu wyłącznie to, że jest inną formą zwierzęcia. No, jak jest inną formą zwierzęcia, to się okazuje, że wszystko to, co najbardziej, najwyższe w naszej całej cywilizacji, nie wiem, miłość, zdolność poznania rozumowego, logika, wszystko to, co właśnie konstytuuje człowieka, czyni z niego, prawda, tą istotę racjonalną, staje się tylko inną formą zwierzęcego instynktu, prawda, ani wyższą, ani niższą, dokładnie taką samą. I to starałem się pokazać. Stąd ta postać, która właśnie zachowuje się tak jak się zachowuje. Zresztą, no niestety, wystarczy przyjrzeć się niektórym paradom równości na przykład. Jeszcze nie w Warszawie, bo Warszawa wciąż dopiero, że tak powiem, nadąża za światem, ale w innych miastach można to łatwo zaobserwować. Najbardziej absurdalne, najbardziej takie ekshibicjonistyczne formy zachowania, które mają tylko za wszelką cenę zanegować odziedziczoną tradycję, obyczaje, sposób zachowania i właśnie tutaj nie ma granic, więc myślę, że ta osoba, którą tutaj starałem się opisać, świetnie wpisuje się właśnie w te demonstracje i protesty organizowane przez postępową lewicę.
Najkrócej mówiąc, można powiedzieć, że autor w swojej książce pokazał, że epoka Antychrysta to będzie czas zaćmienia wiary, ale także czas zaćmienia rozumu. Te dwa kryzysy idą w parze z sobą.
Jako jeden ze sposobów, chyba jedyny sposób na kontrrewolucję, pan redaktor Paweł Lisicki przytacza i powołuje się na twarde opieranie się na logosie, czyli ten logos może nas jedynie uratować. Paradoksalnie logos, a nie jakieś emocje. Tutaj tak się może wiara kojarzyć, tak? Z pewnym wzruszeniem, z taką emocjonalnością, a tutaj logos jednak.
No tak, ja wierzę tak naprawdę, jeśli szukamy jakiegoś punktu oparcia w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, to znajdziemy go w takim przecież jak najbardziej chrześcijańskim, katolickim przeświadczeniu o tym, że Bóg jest osobą rozumną, tak? I człowiek, ta cząstka człowieka, która pochodzi z podobieństwa i obrazu Bożego, to jest właśnie, i tak to zrozumieli przecież od początku ojcowie Kościoła i wielcy teologowie średniowiecza ze świętym Tomaszem z Akwinu na czele, no ta cząstka to jest właśnie nasza zdolność myślenia rozumowego, kierowania się kategoriami tak, nie, rozumieniem, na czym polega sprzeczność zdań ze sobą, że rzeczywistość nie jest wewnętrznym chaosem, tylko jest właśnie czymś uporządkowanym. Bóg stworzył świat w swojej mądrości, tak? Nadał mu, to jest to piętno Boże, które odnajdujemy w świecie i to jest to piętno Boże, które odnajdujemy też w sobie. No jeśli utracimy tę zdolność rozumowania i logicznego myślenia, to rzeczywiście jesteśmy jak taki, no nie wiem, trawa rzucona w morze i miotana przez fale. No, na początku naszej rozmowy pojawiło się to stwierdzenie skądinąd rzeczywiście niezwykłe ze spotkania między papieżem Franciszkiem a przedstawicielami muzułmanów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tam pojawiło się to zdanie, że Bóg chce różnorodności religii, tak? No przecież właśnie, przyłóżmy teraz do tego zdania to kryterium logosu. Ono jest wewnętrznie sprzeczne i absurdalne. Gdyby było prawdą, że Panu Bogu podoba się istnienie różnych religii i że On chce tych różnych religii, to by okazało się, że Pan Bóg wewnętrznie jest w sobie sprzeczny, bo posyła do ludzi swego Syna, który głosi im i naucza ich, ale jednocześnie posyła innych wysłańców, którzy mówią, żeby temu Synowi nie wierzyć, prawda? Jednym chrześcijanom mówi, że Bóg jest w Trójcy jedyny, a innym, na przykład muzułmanom, mówi, że mówienie o Trójcy jest zaprzeczeniem religii, prawda? Jeszcze innym Hindusom na przykład mówi, że w ogóle czegoś takiego jak boska osoba transcendentna, czegoś takiego nie ma, ponieważ boskość jest rozlana w świecie, tak? Jeśli Bóg tego by chciał, to znaczyłoby, że wewnętrznie jest bytem rozdartym, sprzecznym, jest jakimś duchem heglowskim, który dąży do jakiegoś wypełnienia i byłoby to, tak jak mówię, zaprzeczeniem naszej zdolności rozumowania i naszej zdolności logosu. Więc jak my jesteśmy w stanie dostrzec tę nieprawdę tych zdań? No właśnie odwołując się do logosu. Tylko to nas przed tym chroni, bo inaczej popadamy w taką sytuację, że wszystko jest arbitralne, prawda? Wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, co, gdzie, kto i jak powie, tak?
Ale czy to nie jest taka cecha takiej naszej teraz płynnej ponowoczesności, cecha postmodernizmu? Bo też jeśli mówimy, bo to mi się od razu taka duchowość, obojętnie jaka, to mi się od razu przypomina Jürgen Habermas, który mówi o duchowości, ale właściwie nie wiadomo jakiej, nie wiadomo mającej skąd źródła, po prostu duchowość jest jakoś afirmowana, ale właściwie jaka i nie jest określone do końca, jaka to ma być duchowość.
Ale nie ma czegoś takiego i właśnie, to znaczy oczywiście takie słowo występuje i to jest tak, że człowiek na przykład jest poczucie estetyczne, prawda, ktoś odczuwa jakąś satysfakcję słuchając muzyki, inny przyglądając się obrazom, a jeszcze inny na przykład do teatru i oglądając sztukę, no tylko to jest powiedziałbym, coś w rodzaju takiej piany. No, oczywiście my możemy nazywać to duchowością, ale porównajmy duchowość tak rozumianą z tą duchowością, jaką nam przekazały epoki silnej wiary religijnej ze średniowieczem, z barokiem, w ogóle z momentami, kiedy człowiek właśnie posługiwał się logosem i gdzieby ten element duchowości był czymś wielkim i który wprowadzał człowieka, dawał człowiekowi poznanie rzeczy nadprzyrodzonych. Bo do tego tak się naprawdę sprowadza. No, to prawda, że w tej epoce stąd, jak się wchodzi, to jest zresztą dosyć smutne przeżycie. Ja dosyć często podróżuję po różnych krajach europejskich i miałem takie wrażenie ostatnio, jak byłem we Włoszech, potem byłem w Niemczech i wchodzę do księgarni i widzę nagle na pierwszym poczesnym miejscu stoi Zygmunt Bauman i ta jego książka o płynności i nieoczywistości nowoczesności. A potem, bo zwykle to jest zresztą moje ulubione miejsce, gdzie spędzam zawsze dużo czasu, czyli różne księgarnie. Też patrzę, co jest na przykład na półkach z książką, z literaturą religijną czy filozoficzną, to gdzieś tam zwykle w kącie jest wciśnięty może jakiś jeden tom Tomasza Zakwinu, a tak naprawdę albo wyznań świętego Augustyna. W zasadzie to jest wszystko, co można zobaczyć, jeśli chodzi o taką tradycyjną filozofię czy myślenie chrześcijańskie, a wszystkie półki inne opanowane są właśnie przez Habermasa, Baumana i tym podobnych ojców nowoczesności. Tylko jak się w to wczytać, to tam jest kompletna pustka. To jest właśnie takie często lanie słów, wypowiadanie zdań, które są ze sobą nawzajem niezwiązane. Od biedy jeszcze można uznać, że jest to forma socjologicznego opisu rzeczywistości i pokazania, jak ludzie myślą. No ale przepraszam, mądrość nigdy nie polega na tym, że się opisuje, jak ludzie myślą, ale pokazuje, co jest prawdą, co jest pięknem, jak do tego dotrzeć, jak tego doświadczyć i jak to poznać.
Przytaczałam fragment epoki Antychrysta, w którym mogliśmy odnaleźć się trochę we współczesności, to znaczy jeśli ktoś z Państwa był albo przychodził obok jakiejś takiej demonstracji mocno feministycznej, nie wiem, na czarnym proteście na przykład był, to też widział takie hasła, takie sytuacje, takie banery, które
hasła Femenu na przykład.
Tak, nie odbiegają za bardzo od tej wizji z 2217 roku, a inny fragment książki Epoka Antychrysta. W ramach nowego systemu wprowadzono stały trening seksualny w klasach, gdzie pod nadzorem psychologów dzieci miały się obnażać, masturbować i opowiadać o swoich odczuciach. Chłopcy mieli chodzić w sukienkach, przezroczystych majteczkach i stanikach, ćwiczyć nakładanie makijażu i malowanie paznokci. Dziewczynki pojawiały się w bokserkach i bluzach. No, to chyba też powoli się dzieje. Są na przykład tęczowe piątki organizowane w szkołach. No powoli ta...
No mieliśmy nawet polonez równościowy, prawda? Kiedy w jednej ze szkół warszawskich ja mówię, że pamiętajmy, że Polska wciąż jest z punktu widzenia tej rzeczywistości, o której mówimy, stosunkowo zacofana, tak? Ale no, jeśli byśmy to przenieśli do rzeczywistości holenderskiej, nie wiem, szwedzkiej albo francuskiej, to by się nagle okazało, czy amerykańskiej, w niektórych szkołach nagle by się okazało, że to wszystko niestety się dzieje, tak? Że ten element seksualizacji wkracza tam, bo to jest tak naprawdę ten taran, przy pomocy którego lewica zdobywa uznanie, poparcie i zmienia świat, wprowadzając i radykalizując i czyniąc z seksu taki mechanizm nakręcający i doprowadzający do rozpadu wszystkich tradycyjnych więzi, prawda? Wtedy człowiek, oczywiście z tego punktu widzenia, mówiąc już takim językiem teraz nie takim klasycznym, platońskim językiem, kim jest wtedy człowiek? No człowiek jest po prostu zbiorem pożądań, które nieustannie musi zaspokajać, a ponieważ pożądanie ma to do siebie, że jest nienasycone, więc potrzebne jest przezwyciężanie i przekraczanie coraz dalszych granic, żeby wciąż się spełniać. W związku z tym mamy uruchomiony mechanizm perwersji. No, w tym sensie niestety ojcem duchowym tej lewicowej współczesności to jest Markiz de Sade, prawda? Ze swoimi 120 dniami Sodomy. No, to jest właśnie ten mechanizm, którym posługuje się współczesna lewica i ze wszystkimi tymi tragicznymi, dramatycznymi skutkami, bo przecież ci ludzie, którzy w tej rewolucji seksualnej od młodości uczestniczą, tracą jakąkolwiek szansę na bycie szczęśliwymi, prawda? Nagle miłość przestaje być czymś intymnym, czymś, co jest tylko między dwojgiem ludzi, czymś, co jest, do czego świat nie powinien mieć wstępu, nie jest tym pięknym uczuciem, wyborem, tylko staje się właśnie takim mechanizmem nieustannego zaspokajania się, co czyni z człowieka ludzkie zwierzę i co sprawia, że człowiek nie może tak naprawdę osiągnąć swojego prawdziwego przeznaczenia.
Bardzo dziękuję. Już nasz program powoli dobiegł końca. Żegnamy się. Dobranoc, mówię, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Gośćmi Arsenału Kultury byli dzisiaj redaktor Paweł Lisicki.
Dobranoc.
I profesor Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Kucharczyk.
Dobranoc.